Cześć, witamy Was wszystkich w trzecim odcinku programu YouTube'owego Prosto w Okno. Tak jak wspominałem wcześniej, spotykamy się dziś przy okazji meczu Lecha z Wisłą Płock w sali konferencyjnej Lecha. Leszek Urban,
Marcin Pawian, Piłkarski Świadkom.
I nasz gość dzisiaj, ekspert i komentator Kanał Plus Sport, Grzelek Grzyżyński.
Witam serdecznie, że trochę szumu jest, bo już mecz się zbliża, dziennikarze wymieniają poglądy, ale...
No my też będziemy rozmawiać i pierwsze pytanie, jakie chciałem zadać po pierwszych meczach Wisły i Lecha. Co zrobiło na Tobie największe wrażenie? Czy konsekwencja Lecha do wyrównania, czy jednak lepsza gra Wisły Płock w meczu z Górnikiem?
Wrażenie zrobiła na mnie asysta Darko Jefticza. Bo no, to było podanie, na jakie się czeka. Piłka mija kilku graczy rywali, idealnie jest dograna. No oczywiście, gdyby nie było blacha, można mówić, to tego gola mogłoby nie być, powinien zachować lepiej. A samo wyjście do tej piłki Tomczyka, samo zagranie Jefticza. Ja na Jefticza czekam, bo to jest gracz, który jak jest w formie, jak się dobrze czuje, jak mu się chce, jak nie ma nic innego w głowie i na głowie, to potrafi olśnić ekstraklasy. Takich ludzi nam potrzeba i zawsze byłem jego fanem, bardzo żałowałem, że taki zjazd zaliczył dość spektakularny, zwłaszcza w środku poprzedniego sezonu. I też mnie troszkę bolało, że zaczął być kojarzony no, z takimi przegrywami, jak to się w Poznaniu określa, jako gracz przegrany. Natomiast no, zrobiło na mnie wrażenie, gdy przed tym meczem zobaczyłem w takim naszym magazynie Liga Gra, czwartego, 20 i zawsze zapowiadamy kolejkę ligową, gdy Jefticz w takiej fajnej atmosferze szatni tutaj poznańskiej, przyciemnionym światłem, no nie mogłem teraz odejść, bo nie chcę, żeby po tych wszystkich latach pamiętano mnie w ważnym dla mnie Poznaniu jak człowieka, który odchodzi przegrany. Ja tylko mam taką nadzieję, że on to mówi absolutnie szczerze, że ta opaska kapitańska na jego ramieniu coś znaczy. Także to na mnie zrobiło naprawdę dobre wrażenie. Ja bym był daleki, może w Poznaniu bardzo publika lubi tak popadać w skrajny nastrój. Albo jest super, albo jest źle. Nie ma takiego stanu pośredniego. Wszystko jest albo czarne, albo białe.
Dokładnie.
Parzyszek trafia do pustej bramki, jest 2-0 i wtedy wszyscy mówią, nie no ten Lech to taki jak poprzednio, a przecież ten Lech mógłby grać tak samo, mógłby nawet strzelić gola na 1-2 w takiej samej akcji, a wtedy i tak kibice mówią, nie no przegrano, Piast słaby na początku sezonu, a przegrano. Także moim zdaniem za dużo rzeczy w Poznaniu determinuje wynik, a za mało sam z tym, natomiast nic nie zrobiła nam jakiegoś wielkiego wrażenia, grała konsekwentnie po prostu, to nie był jakiś wielki, wyrafinowany futbol. Ja nie jestem też fanem sprawdzania tylu starszych zawodników, aż tylu. W Płocku ładnie to nazywają zwiększaniem doświadczenia drużyny, natomiast no, to jest takie tymczasowe, mam wrażenie, jednak
to są podejście. Kontrakty na sezon z ewentualną opcją przedłużenia, gdyby się udało. No ja osobiście uważam, patrząc na grę Wisły Płock w zeszłym sezonie i teraz, jak, po zmianach w tym sezonie, że z trzech spadkowiczów, no ja sobie Wisłę Płock wpisałem w trójce do spadku. To są moje typy. No. Być może faktycznie ta doświadczona obrona pomoże. Rzeźniczak, Fojut, tutaj Tomasik przecież do Poznania wraca. Wypożyczony Marcjanik.
Ma coś do udowodnienia. Jak mówię.
Wypożyczony Marcjanik, o którym pisałem, może nie poradzi sobie we Włoszech, no bo jednak widziałem, jak gra w Arce, no i się odbił. No zobaczymy. No i też chciałem nawiązać właśnie do tego. Są zmiany w defensywie i w Płocku, i w Poznaniu. No i myślę, że tak jak w Poznaniu wszyscy mówimy, że bardzo dobrze się stało, że jest obrona zmieniona, że od tych fundamentów. Tak właśnie tam ten wiek, to doświadczenie, no doświadczenie okej, ale myślę, że to może nie pomóc w ostateczności.
No w obronie pewnie pomoże, zwłaszcza tymczasowo, tylko co w następnym sezonie. No ci ludzie młodsi nie będą. Będą no jednak to półtempa wolniejsi za rok, dwa. No. Natomiast no mówię, pamiętam też jak Kuba Rzeźniczak mówił jeszcze niedawno, że a teraz na stoperku to tam taki duży spokój, nie trzeba już biegać.
Wylądował na prawej obronie.
Wylądował na prawej obronie, natomiast no mu się jeszcze chce, to jest pozytywne.
Myślę, że tutaj aspekt geograficzny trochę też przemówił, tak, nie? Bo to jednak Warszawy, jeszcze blisko domu, nie? To też się żartobliwie
osoba Marka już jaka...
Legia 2 Warszawa, nie? Takie, chodzą takie porównania.
No zawsze, no zawsze. Natomiast tam no Dominik Furman czy Jakub Rzeźniczak nie ukrywają, że są blisko związani.
Tak, no Dominik Furman zwłaszcza.
Tak, dla nich to mecz szczególny.
A zamknijmy na chwileczkę temat Ekstraklasy i Lecha i porozmawiajmy o pucharach europejskich. Trzy drużyny zostały w walce. Co na tobie zrobiło większe wrażenie? Lechia z Brandby, czy znowu słaba postawa legionistów?
No, Legia na razie jeszcze bazuje na tych swoich punktach rankingowych, na tym, że jest rozstawiana w każdej kolejnej rundzie, bo tak grając mogłaby mocniejszego, a raczej jest bardzo prawdopodobne, że mocniejszego rywala by nie przeszła. No, na razie rozgrzeszają legionistów wyniki. Oby jak najdłużej, bo to jest w interesie polskiej piłki, żebyśmy mieli jak najwięcej drużyn. Lechia zagrała bardzo dobrze. No, Piast moim zdaniem też gra nieźle. To nie można mówić o kompromitacjach jakichś, no, poza remisem na Gibraltarze. No, to, no, bez względu, czy jest drużyna półzawodowa, troszkę zawodowa, czy amatorska, nie uchodzi. No,
tak czy inaczej uchodzi. Powinni szlachetstwo, wygrać.
Szlachetstwo zobowiązuje, to ja uważam, że Piast przyzwoicie grał bardzo z Baty. No, brak mu tam tego doświadczenia, tego cwaniactwa, troszkę szczęścia, ale nie można mówić, że się kompromitujemy, że puchary nie dla nas, bo w tym roku polskie drużyny prowadzone przez trenerów, którzy naprawdę mają pojęcie, którzy wiedzą też, wiedzieli, że trzeba zespół przygotować już jednak od początku, no żeby potem się nie nakręciła też ta spirala przegranych meczów, co akurat w Poznaniu dobrze znacie z poprzednich lat. Idzie dobrze, szkoda mi Krakowi, bo miała szansę z niezłym zespołem Dunajskiej Stredy awansować i wtedy byłoby naprawdę nieźle. Natomiast uważam, że te polskie drużyny nie odstają. No, wiadomo, że po prostu spadliśmy do piekła, panowie. No, tak jak mówił Al Pacino w tym słynnym filmie Męska grana Polski, a Energy Densandy. No, jesteśmy w piekle, panowie. Musimy się tam z tego wyczołgać. No, to nie jest wina trenerów Stokowca, Probierza, że oni muszą zaczynać grać od początku czerwca, jak normalnie piłkarze są na wakacje. Natomiast uważam, że są drużyny, na przykład, no nie wiem, taką Dunajską Stredę może się okazać, że byłoby trudniej pokonać, na przykład gdyby się udało trafić na jakiś Eintracht Frankfurt, zaczynający od jakiegoś początku, czy na przykład na Wolverhampton, że to wcale nie musiałby być bardzo różny stopień trudności. Ja uważam, że te drużyny, które grają w Lidze Europy, na pewno ugrałyby po kilka punktów w fazie grupowej, no tylko że doczołgać się tam
no właśnie.
Jest piekielnie trudno, nie będąc rozstawionym w każdej kolejnej fazie.
Mam takie wrażenie po pierwszych meczach Piasta i pucharowych, i ligowych, że trener Wardemal Fornalik na to, co robi obrona Piasta z bramkarzem na czele, to nie wiem, wiaderko relaniu musi mieć gdzieś szatnie ustawione, no bo naprawdę błąd z Batę, no faul, tak? Z Lechem no też ustaliliśmy sobie, no, że mógł się inaczej Plach zachować. W Superpucharze co prawda nie bronił Plach, no ale też były te błędy indywidualne, Walencje tam, no mój właśnie Kuba Szmatuła. Teraz mamy mecz wczorajszy, mamy główkowanie Koruna i nagle się zastanawia, gdzie jest jego bramkarz. No tak trochę, tak pierwsza myśl mi przyszła do głowy, no Wardemal Fornalik to jest jednak spokojny człowiek.
Ale z drugiej strony, jak teraz wyczerpią limit błędów, to potem może być tylko lepiej. Na razie większych konsekwencji to nie ma. Fornalik zrobił taką minę po tym golu samobójczym Koruna, jak pamiętam. Jego ruch Chorzów jeszcze grał w Kielcach z Koroną i Miłosz Przybecki bodajże minął już bramkarza i na pustą bramkę kopnął tak. Słupek, to Fornalik się odwrócił do trybun, podniósł okulary i generalnie miał taką minę jak Krzysztof Kowalewski, jak Krzysztof Kowalewski mówiący: zaraz zabiorą mnie do tworek, ja oszaleję.
Tak. A może Koron z Plachem chcieli przebić wyczyn Putnowskiego i Janickiego z poprzedniego sezonu. Także.
Zdarza się. Oby nie miało to konsekwencji. Ja wierzę, że Piast może spokojnie wygrać w Rydze, będziemy się śmiać po prostu z tych bramek i z uśmiechem je wspominać.
Fakt faktem, no poszło w świat, tak? Ja sobie przed meczami pucharowymi tutaj z Marcinem rozmawiałem. Ja daję 3 awanse po prostu, no bo Legia wiadomo, no to jest klasa, tam 2 nawet, 3 klasy wyżej od rywala. No
Piast, że tego nie pokazuje.
No tego nie pokazuje. Piast Gliwice, no sorry, ale Liga Łotewska, tak jak to ktoś ładnie napisał, ładnie, no, z wyplutymi piłkarzami z Ekstraklasy, też sobie przeanalizowałem, no tam jest 5 czy 6 nazwisk, które u nas no, się nie sprawdziły. No i Lukianowca, którego kojarzymy z lata wcześniej, no i Rakels tak chyba najwięcej.
Nawet sam Rakels to akurat był dobry piłkarz.
Tak. Sam Kamil Gliński przyznał, że no, nie do końca się sprawdził tutaj czy tam w Płocku, no dobrze, no. I tak samo.
Nie, no trzeba, nie ma co dyskutować, patrzeć na tych rywali, po prostu takich trzeba ogrywać, jeśli chce się coś osiągnąć. Mimo problemów, mimo tego, że wstępny etap sezonu, to nie ma w ogóle co analizować tamtych składów. Takie drużyny trzeba ogrywać. No, to nie jest nawet silny zespół z Kazachstanu, Armenii, ze zbudowaną bazą, czy nawet nie Sheriff Tiraspol. No nie, to są bardzo przeciętne zespoły, których ogranie jest obowiązkiem.
Gdybyśmy wylosowali drużyny Kazachstan, Armenia albo Azerbejdżan, to już byśmy nie mówili, że jesteśmy faworytami, no bo to już teraz ciężko stwierdzić, taka jest prawda. Ale wróćmy na te nasze podwórko. Mamy mecz Lecha z Wisłą. I tak, 2 remisy po 1-1. Lepsze wrażenie, no Lech na boisku mistrza Polski, który wiadomo, walczy w pucharach. Wiadomo, jak to jest z drużynami polskimi w pucharach. W lidze to mamy przykłady Legii od 3 sezonów, że wystartować nie potrafi. Lech swoją drogą no też nie dawał sobie zawsze rady. Dzisiaj przyjeżdża Wisła Płock. Bronili się tak do ostatniej kolejki. Remis z Zagłębiem Sosnowiec, no i ta poprzeczka pamiętna. Ja tak sobie dzisiaj, czytając w domu, mówię, no jeśli my wymagamy, kibice Lecha, i my tutaj dobrej gry, no to tylko z takim rywalem. Przekonujące zwycięstwo, z całym szacunkiem do Wisły oczywiście, no ale czego innego wymagać od Lecha w tym momencie?
Od Lecha to kto tu nie przyjeżdża, to kibice wymagają, żeby efektownie wygrywał na własnym stadionie. No tu jest, z jednej strony to jest piękne, mówię, bo fascynuje mnie to, że znowu ci wszyscy kibice są pełni tacy nadziei, że znowu będzie ponad 15 tysięcy widzów na tym meczu z Wisłą Płock, choć wiadomo, wakacje, ten fatalny ubiegły sezon. To jest kapitalne, że to są tacy prawdziwi kibice, ale z drugiej strony no, te takie zmienne nastroje, tak, wahanie. No, no Lech wygra 3-0, to wszyscy mówią, no nie, no idziemy na majstra. Lech zremisuje 1-1, nawet po dobrej grze, każdy mówi, no nie, z taką Wisłą trzeba wygrywać, więc no poczekajmy, to jest na razie początek sezonu. Naprawdę, spokojnie, a te nastroje w Poznaniu to falują z każdą bramką.
Tutaj
to gigantycznie.
Przykład wypowiedzi prezesów, tak jak mówili, że no nie stawiamy celów sportowych przed Dariuszem Żurawiem, ale byliśmy na prezentacji i wyraźnie Darko Jeftić oczko puścił do trenera, czy może powiedzieć, o co walczymy. No to też jest takie niespójne według mnie. No a z drugiej strony, ja będąc kibicem Lecha już tyle lat i no jestem blisko tego klubu, uważam, że no wymóg to jest walka o drugie, trzecie miejsce. No mistrzostwo może być trudno, taka jest prawda, no, moim zdaniem. Ale puchary no, muszą być w Poznaniu.
To, muszą, to nie ulega wątpliwości. Jak masz taki potencjał kibicowski, takie zaplecze, taki budżet, no to trzeba no, puchary zakładać, że są planem minimum i próbować walczyć o mistrzostwo. Skoro mógł Piast w zeszłym sezonie z dużo mniejszym budżetem, to dlaczego ma tego nie zrobić Lech? No, tutaj know-how jest ważny też, bo jak widzimy, pieniądze nie grają. Tylko to, jak ich dobierze się ludzi. No takich jak kiedyś dobierał do Lecha ten słynny komitet transferowy z Andrzejem Czyśniewskim na czele, czyli charakternych, którzy potrafią się wpasować w zespół, którzy są rządni sukcesu.
Dokładnie, no tutaj Lech w pucharach, kibice pamiętają ostatni dobry mecz Lecha, to był z Utrechtem rewanż, pamiętamy, no tam gol ze spalonego tam był, nie powinien być zaliczony, ale to jest ostatnia rzecz, która się w pucharach z Lechem kojarzy dobrze, no bo te zeszłoroczne te mecze z Szachtiorem Soligorsk, później w Armenii i jeszcze z belgijskim Genkiem, no to jednak inna półka niż ten mecz z Utrechtem wtedy. No ale zobaczymy, no mówię, no tak jak powiedziałeś, tutaj liczą wszyscy na zwycięstwo, ten mecz trzeba wygrać. Co do Wisły Płock powiedzieliśmy, że ta doświadczona defensywa no teraz może pomóc, zobaczymy co będzie później. No i brak Ricardinho w Wiśle też się rzuca w oczy, kontuzjowanego, no bo jak oglądałem mecz z Górnikiem, to wszystkie akcje przechodziły przez Dominika Furmana, co nie dziwi, no wiadomo, że jest najlepszym graczem, najbardziej wartościowym w tej drużynie, no ale nie było komu tego rozegrać z przodu, bo Oskar Zawada, mimo że wywalczył karnego, to jest jednak typowy napastnik na dośrodkowanie, moim zdaniem. To no nie pobiegnie szybko, tak?
Trochę niedoceniany mam wrażenie, jednak w Polsce tak każdy z przymrużeniem mogę na niego patrzy, on te swoje bramki strzela. Natomiast Ricardinho w formie, to wiadomo jak to jest piłkarz, no to on może i grać za napastnikiem, Zawada równie dobrze mógłby grać w środku na pozycji numer 9, a Ricardinho mógłby grać albo jako dziesiątka przed Furmanem, albo bliżej prawej, albo bliżej lewej strony. No, Ricardinho w formie to jest bardzo dobry piłkarz. Tak, tak. On w tym roku to za wielu jego meczów dobrych nie pamiętam kalendarzowo.
Ale ogólnie pamiętając Ricardinho, no to ciekawy gracz, naprawdę. Marcin, jakieś pytania jeszcze?
Ja mam jeszcze pytanie. Jesteśmy po 8 spotkaniach tej pierwszej kolejki. Co możesz powiedzieć o Beniaminkach? Co się zaskoczyło?
No zaskoczył mnie Raków trochę negatywnie. Jak patrzyłem na jego mecze pucharowe, na te ostatnie mecze zeszłego sezonu, słuchałem jak był chwalony Raków, to dużo więcej się spodziewałem. Korona no, nie wyglądała na zespół w formie przed tym meczem, a jednak Raków no, był zespołem dużo gorszy. I ciekawe, czy no, tam jest fajnie, że tam jest taki dobry zarząd. To jest rozsądnie konstruowany klub, nie tylko drużyna. I fajnie, że Marek Papszun będzie miał czas, że nikt tutaj mu nagle nie pokaże drzwi, że on tam dostanie czas, żeby udowodnić, czy da sobie radę, czy nie. Nie, tam dostanie, bo Michał Świeżyński, właściciel, jest widać bardzo rozsądnym facetem. Natomiast UKS grał to, co w pierwszej lidze i to zaskoczyło im plus. Natomiast chciałbym zobaczyć UKS właśnie teraz w meczu z Krakowią na wyjeździe, gdzie nie będzie tyle miejsca, co w meczu z osłabioną Lechią Gdańsk, gdzie może nastąpić weryfikacja, może się nagle okazać, że ten UKS, tak jak był objawieniem pierwszej ligi grając krakowską piłkę Kazimierza Moskala, będzie też objawieniem ekstraklasy. No to byłoby chyba tylko na plus, że warto grać ofensywnie, warto grać do przodu, po ziemi, a nie zawieszać piłkę w powietrzu. No, także na ten mecz Krakowi z UKS-em czekam jako jeden z ciekawszych w tej kolejce.
No, jeszcze jedno pytanie na koniec, bo widzę, że się spieszy, też masz program za chwilę, tak? Zresztą gościem będzie prezes Lecha Poznań.
Piotr Rutkowski.
To mam pytanie, przepis o młodzieżowcu. Jest część w Ekstraklasie, która tego pomysłu nie popiera.
Nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego, bo super pomysł. Ja wiem, że jest takie niebezpieczeństwo, że wykorzystują to menedżerowie, że starają się wynegocjować jak najlepsze pieniądze dla młodzieżowców. No ale każdy menedżer chce. Jest jakaś ograniczona liczba tych dobrych młodzieżowców. No ale dlaczego ograniczona? Bo się ich nie szuka. Niektórzy z nich nie dostaliby szansy w pierwszej kolejce. No bo jeśli trener idzie do prezesa i mówi, no nie mam dobrego gościa na przykład na prawą pomoc i mówi, potrzebuję faceta ze Słowacji, któremu mamy zapłacić, nie wiem, 40 tysięcy miesięcznie. I potem on na tą pozycję wstawi młodzieżowca, to ten prezes przyjdzie i spyta, to po co mi kazałeś tamtego faceta wydawać na niego 500 000 czy 400 tysięcy rocznie, skoro masz dobrego młodzieżowca, na którym jeszcze można zarobić. I teraz są zmuszeni na nich stawiać. To jest dla wielu młodych szansa. Wielu młodych nagle się pokaże.
Wielu by nie grało, tak jak powiedziałeś.
No właśnie, tak, to najlepszym przykładem jest Antonik z Arki, że wielu by nie grało. I ja się tylko cieszę. I to jest właśnie zmuszenie też klubów do inwestycji w akademię, do patrzenia na swoich młodych piłkarzy i też nadawanie szansy tym młodym zamiast przeciętnym obcokrajowcom. Ja mnie takie coś tylko cieszy.
Zgadza się tylko, że ja też rozumiem po części słowa Jacka Zielińskiego, który powiedział, że dla niego większą wartością by było to, gdyby taki młodzieżowiec sobie wywalczył miejsce w składzie, a nie dostał go.
Ale wiadomo, że czasami sobie nie wywalczy, bo trener chce pokazać prezesowi, że słusznie sprowadzał piłkarzy spoza klubu. I że nie miał takich klubu też. No niestety jest sporo trenerów, którzy wolą właśnie stawiać na takich sprowadzonych przez siebie, niż takich, których zastali w klubie.
Jasne.
Dlatego nie muszą dostawać szansy, a no, nawet jeśli to trzeba wymóc, no to tak to wygląda. Dzień dobry. Maciek Klimek przyszedł, nasz reporter dzisiaj.
Dobra. My tutaj dziękujemy Żerkowi za uczestnictwo. Mamy książeczkę. Książeczka z podpisem, żeby nie było, że...
Moim niestety, a nie Igora.
No, Igora pewnie było ciężko do podpisu złapać. Ja mam pytanie konkursowe. Może się zdziwisz, może nie. Kto odpowie? W którym roku i z kim Igor Sypniewski strzelił swoją jedyną bramkę w Lidze Mistrzów w barwach Panathinaikosu?
Odpowiedź. Ja wiem.
No to ja też wiem, że ty wiesz.
A jak odpowiadać na pytania i jak konkurs będzie wyglądał, dowiecie się w drugiej części programu.
Dobra.
Polecam.
Dziękujemy bardzo.
Żelek, dziękujemy bardzo.
Dzięki.
Jeszcze słówko odnośnie książki konkursowej, którą tutaj mamy. W odpowiedzi, jeśli ktoś zna odpowiedź, proszę przesłać na prywatną skrzynkę twitterową, moją albo Marcina po prostu. Najlepiej, najszybciej tak będzie.
Najszybciej tak będzie i jak będzie więcej niż jedna poprawna odpowiedź, a wierzymy w Was, to...
Zrobimy losowanie.
Zrobimy losowanie publicznie, myślę, że je zrobimy, co?
Będą podgrzane kuleczki, także wszystko wiadomo.
Oczywiście książkę wyślemy na nasz koszt. My jesteśmy już na stanowisku na stadionie, na trybunie prasowej. Czekamy na rozpoczęcie meczu z Wisłą Płock. Właśnie widzę, zawodnicy Wisły wyszli... Czy to są zawodnicy Lecha, bo nie widzę?
To są... Zawodnicy Lecha Poznań, Kamil Juziak.
Zawodnicy Lecha Poznań, właśnie Kamila Poznań wyszli na rekonesans na Monawę Stadionu. Kibiców na razie nie ma, ale już wiemy, że myślę, że tak 15, między 15 a 18 tysięcy na tym meczu inauguracyjnym się pojawi.
Będzie więcej niż się spodziewaliśmy jeszcze tydzień temu, to trzeba przyznać.
I więcej nawet niż się spodziewaliśmy, kiedy dzisiaj pisałem artykuł zapowiadający ten mecz, to co, my trzymamy kciuki za kolejorza i zapraszamy Was do oglądania i słuchania Prosto w Okno. Przypominam, że jesteśmy nie tylko na YouTubie, ale również na podcaście w Spotify. No i serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony Piłkarski Świat, gdzie my i nasi koledzy piszemy nie tylko o Ekstraklasie, ale w ogóle o piłce.
Także do następnego i trzymamy kciuki za kolejorza. Cześć!
Cześć!